Kwiatki.
Cześć, witamy w Raporcie Literackim. Jakub Próżniak,
Anna Torhan
i Katarzyna Grzyb. I
jako, że jesteśmy już tak po Nowym Roku, to chcieliśmy tak sobie zrobić audycję taką trochę na luzie, trochę bardiej swobodną,
bajkową. No właśnie, wejść w Nowy Rok z takim spokojem, luzem, bez spiny.
A przy okazji możemy też podpowiedzieć wam, co ciekawego możecie przeczytać i co ciekawego możecie na przykład
podarować swoim pociechom, jakimś mniejszym albo siostrzeńcom czy innym tam dzieciakom w rodzinie na Dzień Dziecka, który będzie w czerwcu. Ale w sumie czemu już nie zastanowić się nad tym teraz, dzisiaj?
No właśnie, zamiast kupować zabawki, jakieś plastikowe rzeczy, to może warto zainwestować w taką książkę.
Tak.
I dzisiaj mamy kilka propozycji.
Oczywiście. Znaczy jeszcze chciałem powiedzieć taki mój stały myk, że ja zawsze się pytam całej rodziny pół roku wcześniej, co chcę na święta, a potem im to kupuję właśnie z półrocznym wyprzedzeniem. Nikt nie pamięta, że ich się o to pytałem i jest takie wow, zaskoczenie.
Ty to jesteś spryciarz,
tak,
naprawdę.
Tak. Więc to jest dlatego tym bardziej, że już można od razu sobie kupić, nie wiem, takie właśnie dziecięce książki, jakie chcecie i już można obdarowywać całą dziecięcą gromadę, która jest w rodzinie.
I wywołać szok.
Ale zauważcie, że bardzo często te dziecięce książki tak do końca nie są dziecięce, bo mają w sobie taką metaforykę, że bardziej nadają się dla dorosłych niż dla dzieci.
A masz jakiś przykład, jakiś konkret?
No na przykład Mały Książę.
To może rozwiniesz cały ten temat.
Mały Książę, książka, którą ja wspominam bardzo dobrze i którą jak teraz ją czytam, zupełnie inaczej ją rozumiem i może dlatego w niej tkwi ten fenomen. I fakt, że no, o Małym Księciu słyszał chyba każdy i nie powiem tutaj nic nowego i nie będę też powtarzała tego, na czym opiera się ta opowieść, no bo to klasyka światowej literatury przetłumaczona.
I dosyć prosta jednak w swojej treści.
Prosta, jeżeli nie zagłębiasz się w jej treść. A tak naprawdę jest naszpikowana wieloma filozoficznymi i psychologicznymi odniesieniami. Więc to jest na pozór tak. Ta pierwsza warstwa jest bardzo prosta, ale jeżeli zagłębisz się w tę opowieść, tak zaczniesz ją rozwarstwiać.
Analizować.
Dokładnie. To wtedy okazuje się jej drugie dno. I dlaczego ta książka tak mi się spodobała? Dlaczego jest dla mnie tak ważna i dlaczego jest ciekawa? Oczywiście ten wątek baśniowy, bo mnie zawsze jakoś tak ciągnęło do tego, do tych baśni. Zawsze jakoś tak ten inny świat, chociaż teraz z perspektywy czasu nie przepadam za takimi powieściami, które są odrealnione. Ale baśnie właśnie to coś, co mi się bardzo podoba. I oczywiście te wątki baśniowe, wulkan na planecie, róża, lis i tak dalej, ale pod tym wszystkim jest bardzo, bardzo dużo symboliki i psychologii, o czym już wcześniej mówiłam. Ale to też książka, która mówi o relacjach między ludźmi i to jest bardzo ważne. I to też podróż nie tylko taka z planety na planetę, to też podróż w głąb duszy, w głąb człowieka. Ja to tak odebrałam i tak to do tej pory interpretuję.
To bardzo ciekawe, wiesz co mówisz? Ja bym się nad tym nigdy tak nie... Znaczy nie, no zastanawiałem się nad tym, tak szczerze mówiąc, tak chciałem powiedzieć tak bardziej inteligencko, że się nie zastanawiałem, ale się zastanawiałem.
Jeszcze jedno, co tak mi przyszło do głowy już teraz po czasie, że ta książka też skupia się na ciągłym zadawaniu pytań. Przecież Mały Książę cały czas o coś pyta. I to też tak...
Jak dziecko.
Jak dziecko, dokładnie. Zaczęłam sobie o tym myśleć, że tak naprawdę nasze poznanie świata na tym polega, że my zadajemy cały czas pytania. I jako dziecko mamy coś takiego, że my chcemy bardzo poznać ten świat. Mamy tyle w sobie witalności i tyle tego zapału, a później jakoś to tracimy. I ten apetyt na to poznawanie świata gdzieś nam umyka. I właśnie ja bym sobie tak życzyła, żebym miała jak najdłużej właśnie ten apetyt na zadawanie pytań i na poznawanie tego świata. I myślę, że ta książka na tym się opiera właśnie, na poznawaniu świata przez zadawanie pytań.
Mówisz o zadawaniu pytań, to mi się tu teraz nasunęła jedna książka, czyli Przygody Mikołajka. Znaczy to jest ogólnie szereg książek, tak? Ja tu mam przed sobą jakieś nowe wydanie zbiorcze nowych przygód Mikołajka, czyli autorstwa Gościnnego i René Gościnny i Sempe, francuscy klasycy, jeżeli chodzi o powieść dziecięcą, opowiadania dziecięce. Dlaczego mi się skojarzyło? No bo to też jest postać dziecięca, bohater dziecięcy, dosyć swobodnie się zachowujący w swoim otoczeniu, taki dosyć frywolny, można by tak powiedzieć?
Można.
Myślę, że tak.
O, Aniu, odezwałaś się w
tak,
końcu.
Tak,
tak. Tak siedziałaś cały czas cicho przez naszą rozmowę.
No, mówicie tak ciekawie, że po prostu nie śmiem wam przerywać.
A chcesz coś też dopowiedzieć do Mikołajka, czy...
Mikołajka czytałam. Bardzo, bardzo mi się to podobało. I myślę, że to też jest taka dosyć uniwersalna książka.
Tak, no to jest też... Ja się nad tym zastanawiałem, bo główny bohater jest chłopcem i teraz niektórzy mają takie jakieś rozgraniczenie, że o, jeżeli główny bohater jest chłopcem, to na pewno to jest powieść, książka tylko dla chłopców, a nie dla dziewczynek. Otóż mi się wydaje, że no raczej nie. Nie wiem, jakie jest wasze odczucie, ale moje jest takie, że to jest na tyle swobodna powieść, taka ogólnie dla dzieci... I nie ma tu jakiegoś seksizmu, że to jest właśnie jakoś...
Nie, to my nie robimy takich rozgraniczeń, nie, że jeżeli jest chłopiec głównym bohaterem, to tylko opowieść dla chłopców.
Tym bardziej, że to jest naprawdę dobra książka, tak jak już wspominałem.
A dziewczynki też mają prawo czytać dobre książki.
Oczywiście, więc to nie ma żadnego rozgraniczenia tutaj na to, co jest złą literaturą, co dobrą, co jest literaturą dla chłopców, a co jest literaturą kobiecą dla dziewczynek. Tak przynajmniej mi się wydaje.
Im mniej podziałów, tym lepiej. Tak. Zatem w książkach też nie róbmy takich podziałów.
Nie ma to najmniejszego sensu. Ale może teraz zrobimy podział na przerwę muzyczną i sobie wrócimy do tematu książek dziecięcych za chwilę.
Tak zróbmy.
Pamiętam go jak nikt, na imię Terymiś. Kto go dał i w jaki dzień, nieważne co tu kryć, już ze mną był ten mój Terymiś. Jak w każdej bajce świata, jak bajce był to traf, jest dla mnie najwspanialszą, największą z moich gwiazd. Kocham go, po co mi się śni mój Terymiś. Mówi, cześć, śmiej się, on zawsze taki jest, może ze mną być ten mój Terymiś. Wcale nie jest wstyd, choć przybyło lat, takim misiem cieszyć się, on także serce ma, jest ze mną dziś. Jak w każdej bajce świata, jak bajce był to traf, jest dla mnie najwspanialszą, największą z moich gwiazd. Kocham go, poznajesz go, to Terymiś. Woła cię z daleka gdzieś, ty zwolnij trochę, by tak radzi ci, twój Terymiś. Tak radzi ci, twój Terymiś. Na całe życie Terymiś.
I wracamy. Aniu, może ty teraz byś coś powiedziała o swoich książkach, które przygotowałaś?
Oczywiście. Ja, będąc dzieckiem, najbardziej chyba lubiłam czytać baśnie braci Grimm i baśnie Andersena. I to nawet nie ze względu na to, że pojawiały się tam jakieś dziwne stwory, Baba Jaga, czy nie wiem, domek z piernika, ale przede wszystkim dlatego, że to nie były, powiedziałabym, takie baśnie w rozumieniu, powiedziałabym, potocznym.
O!
Tak, bo baśnie, no to dobro zwycięża zawsze, zło jest ganione, a w baśniach braci Grimm i Andersena to nie zawsze się tak dzieje. No.
One są takie czasem trochę brutalne, bym powiedział.
Tak,
nawet.
Dokładnie.
Ja nawet czytałam o czymś takim, że były spory co do tego, że nie powinno się dzieciom opowiadać takich baśni, takich okrutnych. że to może wpłynąć jakoś źle na ich psychikę, ale okazuje się, że umysł dziecka zupełnie inaczej interpretuje te odcinane palce u sióstr, złych sióstr, Kopciuszka i tak dalej. Te okrutne momenty, które nam się wydają, że mogą coś złego zrobić w psychice dziecka, dziecko je zupełnie inaczej interpretuje, więc...
Ale nie wiem, czy to nawet miałoby sens, żeby zabraniać czegoś takiego, pomijać takich elementów w bajkach. Myślę, że dziecko ma świadomość, że to jednak nie jest prawdziwa historia, tak? Mm-hmm. To jest baśń, to się nie wydarzyło naprawdę.
Świat.
Dokładnie.
Ale, tak, ale w prawdziwym świecie przecież też nie dzieją się same dobre rzeczy.
No i właśnie takie, taka
ale to
literatura...
Ale to też jest w sumie taki wstęp, żeby nie dokonać szoku, jeżeli dziecko zobaczy takie coś naprawdę.
No właśnie.
Teraz tak sobie myślę.
Zgadzam się z tym, no bo poniekąd takie elementy w baśniach wprowadzają w normalne życie, że życie nie zawsze jest piękne, kolorowe i dobre.
No, dokładnie, ale teraz jak powiedziałaś o tym, że życie nie jest piękne, kolorowe i dobre, to mi się przypomniała i jeszcze inna książka. Książka Marii Krieger, Uchodynia 125. Nie wiem, czy kojarzycie, jeżeli nie, to już tłumaczę, o co chodzi. Tam główny bohater za swoje złe zachowanie, czyli tu już jest takie, że jest mniej kolorowo, mniej jakoś bajkowo, źle się zachowywał i w związku z tym został zamieniony w jamnika.
Ciekawie.
Tak. Ogólnie to jest jedna z moich ulubionych takich powieści dziecięcych, które czytałem, jak byłem mały. Jakoś tak naprawdę wpłynęła na moje całe postrzeganie świata, dzięki chyba temu jamnik jest moim ulubionym zwierzęciem. Nie wiem, czemu tak się zaśmiałyście.
No bo to interesujące, niektórzy po
Nie,
prostu...
no ale zobaczcie, jak te historie z dzieciństwa, jak są bardzo w naszych głowach zakorzenione.
No chyba tak, znaczy ja się nie wiem... No tak po prostu się stało. Przeczytałem i o, fajny jamnik. Nie?
Chociaż fajny jamnik, od dzisiaj będziesz moim ulubionym zwierzakiem.
Tak, chociaż póki nie przeczytałem tej książki, to w ogóle nie widziałem jamnika na oczy jeszcze przez wiele lat, ale no tak się zdarzyło.
Wow.
Ale myślę, o, jamnik to będzie moje ulubione zwierzę teraz od teraz. Ale naprawdę książka jest wyśmienita, cudowna, więc też polecam ją z całego serca. Już tam nawet nie chodzi o to, że to główny bohater jest jamnikiem, tak? Przez większość książki, ale właściwie też głównie o to. Ale ogólnie cały wydźwięk tej książki, ona jest taka no magiczna, bym powiedział.
No właśnie magia to jest jakby główny element baśni.
A powiedzcie, jakie w ogóle było wasze pierwsze zetknięcie z książkami? Bo my tutaj mówimy o takich książkach, które no bardzo, bardzo dawno temu albo my je czytaliśmy, albo ktoś nam je czytał. Tak jak, nie wiem, Aniu, tobie właśnie ktoś czytał, czy sama się zaczytywałaś w nich?
Na początku tak, to na początku rodzice czytali mi te książki do snu, ale potem jakby, kiedy nauczyłam się czytać, już sama się brałam.
No i właśnie też oprócz tego, że te historie teraz mi się przypominają i teraz je na nowo interpretuję, to też przypominają mi się momenty, w których moja mama brała tę książkę i czytała mi i moim braciom. To też jest takie ciekawy powrót do tego, jak to się zaczęło. Jak w ogóle zrodziła się miłość moja do książek. No bo od tego się zaczyna, tak?
Albo no, ktoś nas, tak.
Albo ktoś w nas zaszczepi tę miłość, albo później dopiero my sami to tak jakby odkrywamy. No we mnie to zostało zaszczepione w pewien sposób.
Ja pamiętam pierwszą książkę, którą przeczytałem, to jest akurat, tak się akurat przypadkowo złożyło, mam ją przed sobą.
O proszę.
Książka Stanisława Pagaczewskiego, Porwanie Baltazara Gąbki. Część osób może kojarzyć serial z lat 70., tak?
Ja kojarzę.
Tak, kojarzysz? Bardzo dobrze, cieszę się. A książka jest, no nie, z lat 60., już przesadziłem trochę. Końcówka lat 60. serial powstał. A pierwsze wydanie książki było w 65. Więc to dawno. Bardzo dawno temu, a jednak mimo wszystko to jest jedna z pierwszych książek, którą przeczytałem. I też bardzo fajna, no oczywiście Porwanie Baltazara Gąbki, czyli wątek szpiegowski, gdzie jest Baltazar Gąbka, tak?
To się dopiero dzieje.
Tak, oczywiście Król Krak, Smok Wawelski w tej powieści, cała kraina deszczowców, inne krainy psiogłowców i inne jakieś wymyślne twory.
Teraz jak o tym opowiadasz, to moje oczy się otwierają szerzej, a co mowa takie małe dziecko, jak słyszę o tych wszystkich historiach.
Tak, to jest naprawdę cudowne, więc ja polecam znowuż tę książkę tak z całego serca. A nawet to nie jest to, że ona jest, że trzeba jakoś szukać po antykwariatach, tak, gdzie jest to wydanie z 65. Ona jest właściwie cały czas wznawiana, więc to jest tylko poszukać gdzieś tam w internecie, wszystko jest. Nawet są dalsze części, czyli Misja Baltazara Gąbki, czy Baltazar Gąbka i Latające Talerze, tak? Wszystko jest właściwie dostępne. Ja czytałem tylko tę pierwszą część i się nią zachwyciłem, więc polecam z całego serca.
Czy jeżeli chodzi o dostępność, to śmiało polecasz. Tak. Można ją dostać od ręki.
Tak, bo to w sumie też jest ważne, że nie możemy polecać wam jakichś książek, które były, nie wiem, wydane pod koniec XIX wieku, nie były wznawiane, tak? No bo no kto do tego dotrze?
No, no? Nie ma sensu.
Kto wie, no może też są takie perełki akurat, które może jakieś wydawnictwo nas usłyszy i coś wznowi, co nam się spodobało. Albo...
Wydanie ekskluzywne ze złotą oprawą.
O, tak. Dokładnie.
I teraz daję takiemu małemu dziecku, żeby poszarpało, pogryzło i pośliniło. Tak, to jest...
No to jest cały urok książek dziecięcych. No.
Ja teraz zrobię urok naszej audycji i zrobię przerwę może.
Urokliwą przerwę.
Tak.
Mamo, mamo, gdy melodię śpiewam tę. Mamo, mamo, małym chłopcem znów być chcę, grzecznym, który nic nie broi, by nie martwić cię. I ma w szkole same piątki, tak jak chcesz. Mamo, mamo, ten łobuziak to nie ja. Mamo, mamo, moje słowo chcę ci dać, że pyskował już nie będę ani stroił foch. Mamo, 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 tato, tato, gdy melodię śpiewam tę. Tato, tato, małym chłopcem znów być chcę, który czuje, jak wśród burzy znika cały strach, kiedy uśmiech twój otuchy daje nam. Tato, tato, mało było czułych słów. Tato, tato, między nami, ale cóż, widać między mężczyznami sprawy takie są. Tato, 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 tato. Śpiewam tę, mamo, tato, małym chłopcem znów być chcę. Wiele z czasem zrozumiałem i mi bardzo wstyd za niedobre zachowanie, przykro mi. Mamo, tato, tak żałuję waszych łez. Mamo, tato, pragnę dzisiaj cofnąć się. Chciałbym dziś wam wynagrodzić każdą chwilę złą. Mamo, tato, mamo, tato.
To Kasiu, może teraz jeszcze coś byś dodała do naszych tutaj książkowych propozycji dziecięcych?
Tak, ja jeszcze chciałabym dodać się jedną pozycję, która też mnie trochę zaskoczyła swoją taką aktualnością. Księga Dżungli. Historia Mogliego, która jest zawarta w tej książce, jest ciekawa i co najbardziej ciekawe, warto do niej wrócić, jak już jest się dorosłym. Dlaczego? Bo ja teraz, powracając do niej, też zauważyłam nowe takie wątki, dużo analogii do tego świata, w którym teraz żyję już. No nie dziecięcego, tylko takiego dorosłego. Historia Mogliego, to, że on zostaje przyjęty do innego świata, nie swojego tego ludzkiego, tylko do świata zwierząt. Fakt, że on został tam przyjęty, na tyle mocno wrósł w tę grupę, że stał się tak jakby jednym z nich, tak? Jednym z tych zwierząt. Jednak mimo to, po jakimś czasie znalazł się w tej grupie ktoś, kto powiedział, że nie, no słuchaj, ty nie jesteś jednak jednym z nas, ty jesteś kimś innym i to widać i w twoim zachowaniu, i w tym, jak się poruszasz, w tym, jak rozumujesz i tak dalej. I w tym momencie Mogli wyrusza na to, żeby odnaleźć siebie, poznać swoje korzenie i tak naprawdę znaleźć w końcu tę grupę, z której się wywodził i tę grupę, do której tak należy tak naprawdę. I tak sobie skojarzyłam to, że my też żyjemy w takiej dżungli przecież. Ile razy jesteśmy w nowej sytuacji, czy to idziemy do pracy, czy to jesteśmy na uczelni, czy gdziekolwiek wyjeżdżamy, to tak samo my potrzebujemy akceptacji tej grupy. My zostajemy wrzuceni do tej dżungli i bardzo często też jest tak, że komuś nie odpowiada to, że my tam jesteśmy. Ktoś musi się do nas przekonać, ktoś musi nas poznać bliżej, żeby nas zaakceptować i żeby powiedzieć, że słuchaj, ty jesteś jednym z nas. Ale to jest proces, to wszystko trwa. I ta historia właśnie o tym mówi, o tej podróży i o tym poszukiwaniu siebie.
No to jest bardzo ciekawe, naprawdę, co tutaj poruszyłaś.
I tak mi się wydaje, że w tym tkwi siła całej tej opowieści.
Ja się przyznam szczerze, jakoś nigdy po Księgę Dżungli nie sięgnąłem. I trochę może żałuję, trochę nie wiem. To...
Kuba, nic straconego. Ja tutaj mam przed sobą bardzo ładne wydanie, które mogę ci pożyczyć.
O, bardzo dziękuję. Aczkolwiek jak mówisz o wydaniu, to mi się kiedyś widziałem takie wydanie w jakimś antykwariacie czy na jakimś stoisku z książkami, takimi właśnie starymi. I było wydanie pierwszej i drugiej Księgi Dżungli wydanej razem. Mhm. I było tak, że jak patrzyłaś z przodu na okładkę, no to pisało pierwsza Księga Dżungli, tak? A jak odwróciłaś do góry nogami ją, żeby zobaczyć jakby tył okładki tak do góry nogami, to tam się okazywało, że tam jest druga Księga Dżungli. Mogłaś otworzyć drugą Księgę Dżungli z drugiej strony.
No proszę, jaka historia.
Ale po prostu tak mnie to zachwyciło, bo nigdy wcześniej nie widziałem takiego wydania książkowego, żeby... No i chciałem kupić, ale w końcu jakoś, nie wiem, już mi kasy nie starczyło, czy nie wiem czemu.
No nic, no może innym razem, Kuba.
Może innym razem, może...
Ale w ogóle antykwariaty to są wspaniałe miejsca. Tak. Jakie tam perełki można odnaleźć.
To jest cudowne. I teraz chyba powiem o książce, którą dostałem chyba też z jakiegoś antykwariatu, bo nie mogłem znaleźć o niej żadnej informacji, konkretnie o tej. To jest Miasto z chmur. Mirosław Stacewicz, Leon Korn. Znaczy, jak wpisałem tę książkę w internet, to ten tytuł w internet, to mi wyszedł nazwa komiksu. Mhm. Miasto z chmur. Z fabułą praktycznie pogrywająca się jest książką, tak jak to czytałem. Też autorem jest Mirosław Stacewicz, drugi autor jest trochę inny. Ale to już tam jest mniejsza o to, o czym jest komiks. Ja tu mam przed sobą prawdziwą powieść. Tak?
Właśnie, Kuba, nie buje w obłokach.
Ale o czym jest Miasto z chmur? Bo tak jak właśnie czytałem te opisy, to jest też pewne symboliczne przedstawienie państwa utopijnego. Mm-hmm. O, takie właśnie.
Bardzo, bardzo mądrze.
Tak, ale o co chodzi? To jest taki świat dosyć dziwny, naprawdę bajkowy, gdzie do jakiejś małej miejscowości, do małej krainy przybywają ludzie i mówią mieszkańcom, że ich opanowuje sinica. Czyli, że wszystko zaczyna być sine. I jedyną drogą ucieczki jest to, że oni mają takie świetliste kładki, za pomocą których mogą zbudować w chmurach miasto. I tylko trzeba przejść do miasta. A wszyscy mieszkańcy mówią, okej, no to idziemy, nie? I jakby nie ma w tym żadnego jakby problemu, żadnego jakby...
Nic dziwnego w tym nie ma.
Tak. I jest cały pamiętam tę jedną postać, która się nazywa pastuszek Ensi Pensi, który bierze wszystkie swoje owieczki razem na tę świetlistą kładkę i idą tam w chmury gdzieś tam. Oczywiście to jest tak dziwna powieść w stosunku właśnie do tych bohaterów, którzy tam są, bo jest cały taki zielony potworek, który jest ni to ogrem, ni to jakimś niedźwiedziem, na który też ma jakieś rogi, które mu sinieją i idzie tam z całymi naszymi bohaterami. Więc ogólnie to jest też naprawdę bardzo dziwna książka, w sensie właśnie takim z bohaterów, ale naprawdę zabawna, że wszystko tu jest jakby na swoim miejscu.
Ale poczekaj, bo oni na tych kładkach muszą uciekać przed tą sinicą, tak?
A tak.
A zobacz, jak to można odnieść do na przykład katastrofy ekologicznej. Że my teraz też jesteśmy na takim etapie, że nasza ziemia jest zagrożona i być może my też będziemy potrzebowali takich kładek, żeby stąd uciec, bo taka sinica nas dopadnie ekologiczna.
Ej, Kasia, znajdujesz bardzo ciekawe analogie.
Nie, tak staram się po prostu odnaleźć coś takiego aktualnego.
Wiesz,
w tej książce.
Mogę tutaj trochę zaspoilerować, więc jak ktoś nie chce, to proszę zatkać uszy. Potem się okazuje, że ta sinica to jednak było trochę trochę było oszustwo.
Rozumiem.
I po prostu chciano tych ludzi wypędzić z tego terenu.
Okrutnie.
No, to jest bardzo okrutne. Mm. A jednocześnie naprawdę śmieszna książka, więc ja też polecam. Miasto z chmur. Raczej trudniej dostępna niż Porwanie Baltazara Gąbki, ale tak czy siak.
Ale jeżeli uśmiechniecie się do redaktora Różniaka, to on z pewnością pożyczy książkę.
Nie ma opcji.
Za bardzo jesteś przywiązany do niej.
Tak. Ale co, to chyba już na tyle z naszych tutaj dziecięcych propozycji. Czy byś, Kasiu, chciała coś jeszcze dodać? To...
Nie, mi jeszcze tylko przychodzi do głowy książka, którą pierwszą przeczytałam. Znaczy, ja jej osobiście nie przeczytałam, ale moja mama mi ją przeczytała, więc ona mi najbardziej utkwiła w głowie. Cudaczek Wyśmiewaczek.
A, no to nie możemy skończyć w takim razie, no to musisz opowiedzieć.
Cudaczek Wyśmiewaczek. Ja nie będę opowiadała długo o tej książce, to książka Julii Duszyńskiej. Zapadła mi bardzo w pamięć, bo tam jest też taki wątek panny Obrażalskiej, która miała cały czas przy sobie takiego skrzata małego, który nazywał się właśnie Cudaczek Wyśmiewaczek i on tak jej podpowiadał, żeby ona takie złośliwości różne robiła i tak się działo do momentu, w którym ona nie spotkała na swojej drodze człowieka, panna Obrażalska oczywiście, człowieka mądrego, który jej powiedział, żeby zaprzestała słuchać tego Cudaczka Wyśmiewaczka. Jeżeli ona przestanie go słuchać, to on przestanie się z niej wyśmiewać i w konsekwencji ona stanie się lepszym człowiekiem. Oczywiście to ja to teraz upraszczam tę całą historię, ale to też dla mnie jako dziecka też miało taki bardzo głęboki wydźwięk. Bo rzeczywiście, no my też tak mamy, że coś nam z tyłu głowy podpowiada czasami, że a powiedz coś złośliwego, a powiedz coś takiego, co wbije taką szpilkę komuś. No i to właśnie taka historia, która mi utkwiła. Pierwsza moja książka.
Cudownie.
Pierwsza moja styczność z książką. No ale to już chyba by było na tyle.
No nie wiem, Aniu, może ty coś jeszcze masz, czy już...
Jedyne, co mi jeszcze przychodzi na myśl, to książka pod tytułem Spotkanie nad morzem Jadwigi Korczakowskiej. To też właśnie będzie
Patrz,
książka.
Co za przypadek, akurat mieszkamy nad morzem. To jest...
Akurat mieszkamy nad
no,
morzem.
No Kuba, ostatnio ja się dowiedziałam od ciebie, że nie mieszkamy wcale nad morzem.
Aha, tylko nad Zatoką.
No to
w sumie też jest prawda.
Ale spotkajmy się nad morzem.
Tak. I to jest historia o dziewczynce, która spędza swoje wakacje nad morzem. I spotyka tam niewidomą dziewczynkę, z którą bardzo szybko się zaprzyjaźniają i to jest taka naprawdę bardzo piękna przyjaźń. Spędzają ze sobą mnóstwo czasu i one stają się w sumie praktycznie jak siostry. I to też dla mnie osobiście jest ważna książka, powiedziałabym.
Przeżyła się.
Tak, bardzo.
Takie jak ja, Cudaczka Wyśmiewaczka.
No.
Ja wszystkie swoje książki przeżyłem, jeszcze jakoś się trzymam, więc też jest dobrze.
Ja na przykład Sierotki Marysi nie lubiłam.
Ja też nie. Ja walczyłam strasznie, żeby to przeczytać.
Pamiętam.
Ja szczerze mówiąc tutaj nie pamiętam nawet.
Nie lubiłam tego.
Znaczy ja ogólnie nie pamiętam tych takich klasycznych bajek, oprócz właśnie tak jak mówisz, baśni braci Grimm czy Andersena, to jeszcze tam czasem sięgnąłem, ale...
One się wyróżniają tym, że one nie są takie... proste i jednoznaczne.
No, ale bajki Konopnickie jakoś rzeczywiście też do mnie nie uderzyły. Mm. Tak jak, nie wiem, o siedmiu krasnoludkach, tak? Czy właśnie...
No, siedmiu krasnoludkach i Sierotce Marysi.
Tak.
Tak.
A, no właśnie.
No tak.
Jakoś więc to mamy sobie podobne.
Rozdzieliłem to sobie na dwa tytuły, nawet nie zapomniałem.
Co, rozdzieliłeś się... krasnoludków i sierotkę?
No tak. To tak się nie da, no proszę cię.
Wszystko się da.
Oddzielić sierotkę od krasnoludków.
Wszystko się da. Nawet da się teraz, żebyśmy już skończyli naszą audycję, bo trochę nas już tu czas
podnosi.
Pogania. czas pogania, nas już ponosi i zaczynamy się rozmydlać nad książkami, nad którymi nie chcieliśmy się rozmydlać, więc już skończymy i będziemy się z wami żegnać. Do usłyszenia do następnego tygodnia. Jakub Próźniak,
Anna Torchan
i Katarzyna Grzyb.
Do usłyszenia.
Raport literacki.